Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Pawłowego listu do Filipian, gdzie w pierwszym rozdziale od 15 do 21 wiersza czytamy tak. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Modlmy się. Panie i Boże, Ty jeden wiesz, jak bardzo potrzebujemy, by Twoje Słowo nas przemieniało. Jak bardzo potrzebujemy Twego Ducha, w którym to, co do nas mówisz, utkwi głęboko w naszych sercach i umysłach i wyda tam dobry, obfity, mądry plon na Twoją chwałę. Pobłogosław zatem nasze słuchanie, rozważanie i owocowanie w Twym Słowie. Amen. Kiedy byłem nastolatkiem, ciągle ktoś pytał mnie, dlaczego zmieniłem wyznanie. Po co? Dlaczego ten kościół, a nie inny? Dlaczego zachciało mi się zmieniać wyznanie, skoro przecież byłem w jakimś kościele, no tym większościowym, tym, który ma większościowy pakiet akcji w puli chrześcijaństwa w naszym kraju? Po co? Potem, kiedy okazało się, że nie tylko szumnie zapowiadałem, ale faktycznie zdałem egzaminy wstępne i zacząłem studiować teologię, moi znajomi pytali mnie, po co ci to? Dlaczego chcesz zostać księdzem? No, w katolickim kraju naturalnym pytaniem było, nie chcesz mieć rodziny? Potem, kiedy już byłem pastorem, słyszałem czasem pytania w stylu, no ale dlaczego jesteś pastorem? Dlaczego mieszkasz w Polsce? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Wiesz, nie ktoś o coś mnie pytał. Nie, żeby to było złe, no bo oznacza jakieś zainteresowanie moich bliźnich, moją czasem nawet nieskromną osobą, ale ciągle musiałem mierzyć się z jakimiś pytaniami. Podobnie jest w tym tekście, który dzisiaj rozważamy. Apostoł Paweł trafia do więzienia i pewnie jest bombardowany pytaniami przez swoich współwyznawców, przez tych, których zbory założył swoją misyjną działalnością, przez tych, którzy go kochają i troszczą się o niego i tych, którzy go nie kochają i nie troszczą się o niego. Co dalej? Dlaczego? Jak Bóg mógł dopuścić? Jak to się stało? A co my teraz zrobimy? A o czym będziemy mówić? A jak będziemy dalej istnieć? A jak sobie Kościół poradzi? A co z tego wyniknie? A jak się to wszystko skończy? To tak trochę jak w naszej codzienności, kiedy miotamy się od lewa do prawa i od przodu do tyłu, ciągle się zastanawiając, a co będzie, a czego nie będzie, a czy będziemy mieli pracę, a czy nie będziemy mieli pracy, a czy nas wyrzucą, czy nas zatrudnią, a czy będziemy mądrzy, czy będziemy głupi, czy wyjedziemy, czy nie wyjedziemy, czy uda się kupić, czy nie uda się kupić, czy zdołamy, czy nie damy sobie rady. Ciągle żyjemy w takim wiecznym rezonansie między jakimiś dwoma biegunami, jak piłka odbijająca się w skłoszu od ściany. Nie wiem jak wy, ale ja jak widzę, jak ludzie grają w skłosza, to się zastanawiam, jak oni sobie dają radę z zauważeniem tego, gdzie ta piłka jest aktualnie. No i tak samo czasem, jak myślę o swoim życiu i patrzę w lustro, to zastanawiam się, jak to jest, że wszechmocny Bóg stworzył mnie przynajmniej w tym aspekcie na tyle mądrze, że wydaje mi się, że zauważam, gdzie ja jestem w tym moim miotaniu się permanentnym. Tylko że to nie o miotanie chodzi w życiu. Nie jesteśmy stworzeni po to, żeby się miotać, żeby nie wiedzieć, żeby się zastanawiać, żeby się zmagać, żeby dygotać cały czas. Pomyślcie, ile traci się energii na taki dygot. Kiedyś pewnie niektórzy z was, albo wszyscy wiedzą, no bo znamy się już tyle milionów lat, że w zasadzie wszystko wiemy o sobie. Na szczęście, bo to powoduje, że nie musimy niczego i nikogo odgrywać przed sobą. Pewnie wiecie, że ja kiedyś miałem mocnego hopla na punkcie survivalu, wojskowości i tak dalej, no więc uczyłem się między innymi różnych technik przetrwania w dżungli, której w Polsce oczywiście nie ma wcale, ale się uczyłem. No i między innymi dowiadywałem się, że ciało się wystudza, że wtedy pojawiają się dreszcze, człowiek dygocze i w ten sposób zużywa 30% więcej energii, niż gdyby nie dygotał. Więc ten survival sprowadzał się do nauki, w tym aspekcie oczywiście, do nauki tego, co zrobić, żeby rozluźnić mięśnie i nie dygotać. No i faktycznie okazuje się, że jak człowiek już się oddygocze, to jest mu o wiele cieplej niż było przedtem. Nagle się okazuje, że nie jesteśmy tacy zmarznięci wcale. Fajna lekcja, bo pasuje do tego, co mówi dzisiaj apostoł Paweł trochę. Jak się człowiek oddygocze, jak przestanie się tak strasznie stresować, tak strasznie spinać, tak strasznie nastawiać na ten efekt końcowy, to dostrzega piękno procesu. Samego procesu. My nie jesteśmy powołani przez Boga do wiary po to, żeby osiągnąć efekt. To przekleństwo efektywności, które mnie doprowadza do szału na każdym kroku naszego świata, nie obowiązuje w Kościele. Jesteśmy wszyscy efektywni. Niezależnie od tego, jak dobrze albo jak źle sobie z czymś radzimy. Jak sobie w ogóle nie radzimy, też jesteśmy wystarczająco efektywni, żeby Boża łaska i nas dotyczyła. Więc po co się spinamy? Bo czasem chcemy się wykazać, ale nadgorliwość jest gorsza od czegoś. Już nie pamiętam od czego, ale było takie powiedzenie kiedyś. Od faszyzmu. W każdym razie spinamy się, żeby się wykazać, spinamy się, żeby nie wykazać się czymś złym. No, znowu mamy ciągle jakąś motywację, w której miotamy się od lewa do prawa. A Bóg wciąż wyraźnie powtarza nam jedno i to samo, z uporem maniaka. Waszą rolą jest sianie, a nie zbieranie. Waszą rolą jest sianie, a nie powodowanie, że coś wyrośnie. Waszą rolą jest sianie, a nie troszczenie się o to, co będzie dalej. Waszą rolą jest sianie, a nie martwienie się tym, czy będzie to przeklęte ziarno, czy nie. Waszą rolą jest sianie, a nie troszczenie się o pogodę wokół pola. Sianie, nic więcej. A kiedy się miotamy, nie wywiązujemy się z tego prostego zadania, które jest nam rzeczywiście powierzone. Apostoł Paweł z niesamowitą i właściwą sobie perfidią, powiedziałbym, umieszcza to w kontekście własnego uwięzienia. List do Filipian jest jednym z tak zwanych listów więziennych Pawła. Paweł uwięziony jest kierowany do Rzymu, tylko że dzisiaj zapakowaliby go w jakiś samolot, gdyby to były Stany Zjednoczone. Mielibyśmy następny film z Hollywood, który pokazuje transport niebezpiecznych więźniów, wśród nich Pawła z maską skórzaną na twarzy, skutego wszystkimi tymi możliwymi kajdanami, jakie tylko istnieją. A w tamtych czasach spokojnie odesłano go do Rzymu, trochę lądem, trochę morzem, w tempie i na sposób właściwy cywilizacji, w której to wszystko się działo, więc podróż Pawła do Rzymu trwała tyle, że zdążył się nieco zestarzeć po drodze, zanim tam dotarł. Ale dzięki temu powstało jeszcze parę zborów i dzięki temu napisał jeszcze parę listów i dzięki temu to ziarno, które miał rozsiewać, znalazło się jeszcze w wielu miejscach, gdzie miało dotrzeć, zgodnie z Bożym planem. Ale Paweł mówi o tym w kontekście swojego uwięzienia, żeby powiedzieć: teraz, kiedy jestem w więzieniu, nagle się okazuje, że jedni są mi przyjaciółmi, drudzy są mi wrogami. Jedni udają żarliwych współwyznawców, a tak naprawdę liczą na to, że wreszcie szlak mnie trafi i będą mieli święty spokój z tym Pawłem, a drudzy się rzeczywiście martwią i zwiastują Boże Słowo, żeby pokrzepiać się na duchu. Ale dlaczego to robią, zupełnie nie ma znaczenia. Czy w dobrym, czy w złym celu, czy ich pobudki są szlachetne, czy łajdackie. Nie ma żadnego znaczenia, bo wykonują wreszcie swoją robotę. Sieją. A naszą powinnością jest sianie, a nie martwienie się, co z tego ziarna wyrośnie. Nieważne, dlaczego siewca wychodzi do pracy. Ważne, że pole jest obsiane. A Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich, to On się martwi, które z tych ziaren, które rozsiewamy, wyrośnie, a które nie wyrośnie. Które padnie na dobrą ziemię, a które padnie między ciernie. Co z tego, że my się będziemy tym zamartwiać? Ile czasu będziemy tracić? Ile energii będziemy marnotrawić? Ile razy nie zrobimy tego, co robić musimy, co powinniśmy, co mamy robić w tym świecie, martwiąc się, co z tego wyjdzie i co nas za to spotka? Popatrzmy wszyscy na tego człowieka, który w drodze do Rzymu, gdzie, jak wiadomo, jego życie dobiegło kresu, pewnie w mało przyjemny sposób, bo generalnie dobieganie kresu nie jest przyjemne, a w tamtych czasach kary za różnego rodzaju rokosze bywały bardzo, bardzo mało przyjemne. Popatrzmy na tego człowieka, który jadąc gdzieś, żeby umrzeć, troszczy się jeszcze o to, żeby zasiać ziarno. Gdzie? W nas. Jak długo? Jak często? Na jakim polu? Przez 2000 lat wszędzie. Wszędzie, gdzie czytają jego list. Popatrzmy na niego i pomyślmy o sobie. O własnym życiu. O własnej służbie Bogu. O własnej misji. Że nie umiemy? Że nie skończyliśmy teologii? Że nie wiemy, jak to robić? Że nie damy sobie rady? Że nie mamy siły? Setki tysięcy ludzi nie wiedziały, jak to robić, nie miały siły, nie umiały, nie były teologami. Ale gdyby nie oni, to nie byłoby nas. Tak często odwołujemy się w czesko-braterskich zborach do tradycji przodków. Cudownej tradycji ludzi, którzy porzucili cały swój świat w imię swojej wiary. No ale oni to zrobili. A co robimy my? Gdzie jesteśmy w tym taborze? Co zostawiamy, żeby zwiastować? Czego się wyrzekamy albo co ryzykujemy, żeby zasiać Boże Słowo? Gdzie jesteśmy? Może pora przestać się stresować następstwami i zrobić w życiu coś głupiego? Może pora przestać się zastanawiać, co z tego będzie i co z tego będziemy mieli dobrego albo złego? I rzucić pierwszą garść. I dać Bogu szansę, jak w tym kawale. Ale nie będę opowiadał, bo opowiadałem go już parę razy. Potem. Może pora, żebyśmy stali się wreszcie kontynuatorami tego apostoła, którego historię czytamy w Nowym Testamencie. Bo Bóg chce, żebyśmy się obudzili i poszli siać na jego polu. Teraz.